Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. Ostatni tydzień kwietnia. Jak co roku w tym czasie będziemy obchodzić przejmującą, doniosłą uroczystość. W Sanktuarium Świętego Józefa odbędą się centralne uroczystości Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, połączone również z trzecim kongresem 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Z tej okazji gościmy w naszym studiu księdza doktora Sławomira Kężkę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Księże Sławomirze, co roku obchodzimy tę uroczystość, jednak myślę, że warto przypominać naszym słuchaczom, dlaczego tak ważne są te dni. 29 kwietnia. Co się wtedy wydarzyło?
Tak, przypominamy i pamiętamy, ponieważ miesiąc kwiecień jest miesiącem upamiętniania pamięci o kapłanach, ale nie tylko, o naszych braciach świeckich, którzy w czasie szczególnie ostatniej wojny ponieśli męczeńską śmierć. To są tysiące ludzi i też myślę, że ten wymiar jest wpisany i w świętego Józefa. 29 kwietnia to data cudownego ocalenia całego obozu, wszystkich więźniów. Przypomnę, ponad 30 tysięcy istnień ludzkich zostało ocalonych przez opatrzność Bożą za wstawiennictwem świętego Józefa Kaliskiego. Wcześniej księża uwięzieni w obozie odprawili nowennę, zawierzyli się Panu Bogu za wstawiennictwem świętego Józefa Kaliskiego. Wielu z nich miało nabożeństwo do patrona Kościoła Świętego i 22 kwietnia zamknęli tę nowennę, zaś tydzień później obóz został wyzwolony przez żołnierzy amerykańskich i też wymiar jest niezwykły, ponieważ skala tego ocalenia jest, no to jest kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich, różne są dane szacunkowe, przyjmuje się 30-33 tysiące osób, wtedy w Dachau przebywających, zwożonych z innych obozów przez Niemcy hitlerowskie. Dlatego też ten cud opatrzności Bożej bardzo mocno wpisał się w to miejsce, jakim jest Dachau dla księży, dla zakonników, dla kleryków, bo to był taki obóz docelowy dla duchowieństwa w czasie II wojny światowej.
Mówimy cudowne ocalenie, bo żołnierze amerykańscy byli właściwie garstką, która wyzwalała ten obóz, takim pszczółkiem amerykańskim.
Ta informacja do Amerykanów dotarła wcześniej, te badania są dokładnie przeprowadzone, mianowicie też więźniowie dowiedzieli się o likwidacji obozu. Zachował się rozkaz Himmlera, Reichsführera SS, któremu podlegały wszystkie niemieckie obozy koncentracyjne i mamy ten rozkaz na piśmie. Trzeba zlikwidować obóz świadków, nikt żywy nie może się dostać w ręce wojsk alianckich. I też wcześniej grupa więźniów uciekła z obozu, dotarła do Amerykanów, ale to też trzeba przyznać i powiedzieć otwarcie, że to były działania wojenne, wojna się kończyła. I ci ludzie, mając taką informację, no można powiedzieć, że byli takim zwiastunem też tej dobrej nowiny, gdzie oni wydostali się z obozu przed likwidacją, dotarli do Amerykanów. Tam ta informacja do nich dotarła, z tym, że Amerykanie nie planowali wejść do Dachau 29 kwietnia. Oni planowali tam dostać się dzień później, 30. I też tutaj no, to była taka walka też i z czasem. W zasadzie też te oddziały patrolowe wyzwalały Dachau cały dzień. Od przedpołudnia w godzinach popołudniowych zamknęli Amerykanie wyzwalanie obozu. Oni wchodzili z kilku stron do Dachau i gdzieś koło 17-18 zamknęli wyzwalanie obozu w Dachau. Rozkaz brzmiał, że o 21-29 kwietnia ten rozkaz na piśmie zachowany, jak wspomniałem, podpisany przez Himmlera, wymordować wszystkich więźniów, zlikwidować wszelkie ślady po obozie i też no, dozbroili, też trzeba to dopowiedzieć, kryminalistów. Część załogi uciekła, część na wieżach strażniczych to byli kryminaliści, bo w pobliżu było też więzienie. Także starali się posłużyć ludźmi, którzy no, byli skazani na wyroki też. To takie drobne szczegóły, może nieistotne, ale one ważą w całym obrazie, a nie zmienia to faktu, że modlitwa, akt zawierzenia, że ludzie też i ci żołnierze i ci więźniowie, którzy no bohatersko jednak ryzykowali bardzo wiele. Nie pytano kto ucieka, gdzie i kim jest, tylko po prostu strzelano do ludzi. Takie były czasy i realia wojny. I dlatego też tutaj ten plan Bożej opatrzności złożył się w tą całość, która dla mnie jako księdza, ale też jestem no, historykiem, a wiemy, że humaniści to taka nacja, która stawia dużo pytań, szuka na wszystkie odpowiedzi. Dla mnie to jest coś więcej. Nie tylko mówię jako dla księdza. Ten cały obraz, nawet można być niedowiarkiem, albo można pytać i każdy ma prawo pytać i stawiać pytania. Tu myślę, że to jest coś niezwykłego i ręka
opatrzności
tak, była nad całością i każdy miał tę misję do zrealizowania.
A dlaczego akurat święty Józef stał się tym misjonarzem Bożym?
Święty Józef, dlatego że grupa księży tam przebywających w Dachau miała nabożeństwo do świętego Józefa. To byli księża wrocławscy i księża poznańscy. Te grupy były bardzo licznie reprezentowane, chociaż to nie jest dobre słowo, którego użyłem, bo tam było prawie 1900 księży diecezjalnych, zakonnych, ze zgromadzeń zakonnych, kleryków, diakonów, to trzeba też w całość ujmować. I też oni mieli nabożeństwo do świętego Józefa. Święty Józef był patronem diecezji włocławskiej, jest dzisiaj i Włocławka, i wielu ruchów stowarzyszeń. I oni też modlili się modlitwą do świętego Józefa przed mszą i po mszy. To nabożeństwo miał też Karol Wojtyła i też późniejszy przyjazd do Kalisza 4 czerwca 1997 roku do młodej diecezji kaliskiej był podyktowany tym miejscem, bo wskazywano różne lokalizacje. Papież chciał się modlić w bliskości sanktuarium świętego Józefa, ponieważ miał to samo nabożeństwo do świętego Józefa jako patrona kościoła i też patrona wielu kapłanów. Dlatego też ten akt zawierzenia tutaj ułożyli księża włocławscy i księża poznańscy. Wśród nich był ksiądz Kunka z Włocławka i ksiądz Jedwabski, późniejszy sufragan, także pochodzący tutaj z Wilkowy, ziemia jarocińska, to jest też nasz teren. Zresztą wielu kapłanów ma nitki, takie bym powiedział, jeszcze sprzed powstania diecezji kaliskiej z południa Wielkopolski, gdzie mają tutaj swoje korzenie, tu sakramenty przyjmowali, także też to jest taki nasz element, taki bym powiedział, rodzimy.
Wdzięczność i wierność tych kapłanów. Do ostatniego żyjącego kapłana pielgrzymowali dziękczynnie do Kalisza. Ostatni, ksiądz Leon Stępniak w 2012 roku. A wróćmy jeszcze do początków wojny. Dlaczego akurat kapłani stali się taką grupą szczególnie ważną dla Niemców? Ważną w ten sposób właśnie, że niszczyli ich.
Duchowieństwo stanowiło taką grupę inteligencji polskiej i Niemcy w planach likwidacji polskości Polaków mieli zaplanowaną eksterminację takich grup, które mogły odegrać bardzo ważną rolę i odgrywały w dziejach Kościoła, czy w dziejach państwa, nie tylko Kościoła. I taką grupą byli oczywiście nauczyciele, byli wojskowi, policjanci, byli także duchowni. Ja tylko przywołam takie słowa jednego z najwyższych dostojników i dygnitarzy hitlerowskich, mianowicie Reinhardta Heydricha, który admirałowi Canarisowi, to był szef kontrwywiadu niemieckiego, przekazał decyzję samego Hitlera odnośnie do postępowania w okupowanej Polsce, na ziemiach II Rzeczpospolitej okupowanej przez Niemcy hitlerowskie. To jest jedno zdanie. Kler katolicki i Żydzi powinni być od razu likwidowani. Kler katolicki i Żydzi powinni być od razu likwidowani. Dlaczego tu jest zestawienie księdza, duchowieństwa rzymskokatolickiego i Żydów? Żydzi byli dużą też mniejszością w wielu miastach, także i w Kaliszu, i też mieli swój wkład w dorobek II Rzeczpospolitej i wcześniej. Dlatego też oczywiście pewien potencjał był w tych grupach i Niemcy chcieli jako niewolników, häftlingów zagospodarować tych ludzi do wyniszczenia. I takiej grupie, zresztą wytyczne, to są rozkazy, wytyczne ludzi, którzy trafiali do obozów koncentracyjnych, były takie, że Żyd miał żyć miesiąc, a ksiądz 2 tygodnie. Tak przeliczano życie ludzkie w kategoriach potencjalnego zagrożenia dla III Rzeszy. Żyd miesiąc, ksiądz 2 tygodnie. I to mówiono ludziom. Kiedy z wagonów bydlęcych ich wyciągano i pędzono, okładano, to im tę informację podawano. To jest co jakiś czas. To też miał upodlić człowieka, wyszydzić, pozbawić go nadziei jakiejkolwiek. I taki był stosunek właśnie jako ten intelligent action przeprowadzone w różnych częściach. Podam taki przykład na Pomorzu. W ramach tej właśnie akcji przez Niemców przeprowadzonej Intelligenzion już w jesienią 1939 roku to było już wszystko przygotowane. To nie było działaniem chaotycznym, tylko bardzo precyzyjnie przygotowywanym. Tam oczywiście na Pomorzu mamy obóz Stutthof i to jest takie główne miejsce eksterminacji Żydów, ale także Polaków, Rosjan, Ukraińców, różnych nacji, ale te były w największej liczebności, tam w tym obozie przebywały. No i na przykład tam na Pomorzu całą nie mam kapitułę diecezji chełmińskiej, bo to też diecezja chełmińska przedwojenna jeszcze w tych granicach, już dzisiaj nie istniejąca, ale w Pelplinie ze stolicą całą tą kapitułę aresztowano i wymordowano wszystkich księży, profesorów seminarium pelplińskiego w ramach tej akcji, nauczycieli szkoły przykatedralnej w Kolegium Marianum. I na 634 księży stan osobowy tejże diecezji chełmińskiej zginęło 303, czyli procentowo, ja wiem, że to nie jest matematyka, życie ludzkie, to jest prawie 48, czyli połowa, co drugi został zamordowany. To świadczy o tym realizowaniu tych wytycznych Hitlera. Te decyzje były podejmowane na najwyższym szczeblu oczywiście i zresztą bycie księdzem skracało szanse możliwości przeżycia obozu. W każdym obozie tak było. Oczywiście ja wspomniałem tutaj Stutthof. Często się zapomina o Stutthofie. Tu między innymi też są takie wątki kaliskie związane z tym obozem. Między innymi ksiądz, jeżeli się nie mylę, ksiądz świętej pamięci Infuat Stanisław Piotrowski, przyjaciel księdza Infuata, ksiądz Sieradzan, uciekł właśnie tam ze Stutthofu. Też był w tym obozie na Pomorzu Gdańskim, przemywał. I też to są takie no, piękne też historie. Myślę, że warto je przypominać.
1/5 kapłanów zginęła męczeńsko w czasie II wojny światowej. Oprócz tych kapłanów, którzy byli w Dachau, no Stutthof jeszcze, tak? Właściwie ta eksterminacja obejmowała cały kraj.
Tak, cały kraj. Te ziemie zagarnięte przez Niemcy hitlerowskie były podzielone. I też tutaj różnica była w podejściu okupanta. Ja podałem Pomorze. No skala jest no bardzo duża represji i mordów na Pomorzu. To już powiedziałem. Był jeszcze kraj Warty, Wartegau. On został wcielony bezpośrednio do III Rzeszy. Tutaj między innymi też i Kalisz, i ten teren, gdzie my jesteśmy, ta część naszej diecezji była bezpośrednio włączona do III Rzeszy. I tutaj skale represji były podobne jak na Pomorzu. Takie dane, tylko żeby zobrazować, podam, w kraju Warty zamknięto 1300 kościołów i kaplic na 1700 ponad. To można sobie wyobrazić, wszystko praktycznie było wyczyszczone. W całym Wartegau dla Polaków, katolików, było 60 tylko świątyń uruchomionych, dla Niemców, katolików 70. 60 dla ludności polskiej zaledwie. No i takie miejsca represji. Oczywiście obóz przejściowy w Lądzie, to znamy, klasztor salezjański, ale także fort 7 KL Posen, czyli niemiecki obóz koncentracyjny w samym Poznaniu. Tam 20 tysięcy ludzi wymordowano. Oczywiście egzekucje, więzienia, obozy i zginęło w poznańskiej diecezji ówczesnej, obecnej archidiecezji 212, we włocławskiej 213 księży. W całej Wielkopolsce ponad 700 księży w tym przedziale czasowym.
Tak, chciałem się zapytać, czy był jakiś klucz, którym dobierali do kaźni Niemcy Polaków? Z jednej strony ksiądz mówił, że byli to wybitni kapłani, inteligencja polska. Czy to właśnie było główne kryterium? Im bardziej wykształcony, wpływowy kapłan, tym szybciej musiał zginąć.
Rozpoznanie terenu Niemcy mieli bardzo dobre. Mieli też i swoich ludzi, to było przygotowywane wcześniej, bo nie sposób takich akcji tak zorganizowanych na taką dużą skalę, kiedy się 500, 600, 700 osób na danym terenie dokonuje aresztowań, no to jest wszystko dość dobrze przygotowane i precyzyjnie przemyślane. Przede wszystkim w pierwszym takim rzucie, powiedziałem nieładnie, ale tak to wyglądało, byli na pewno proboszczowie, byli ludzie zaangażowani w działalność kulturalną, społeczną, w harcerstwo, pracę z młodzieżą. To jest bardzo charakterystyczny rys. To było pierwsze jakby takie uderzenie. Oni byli najbardziej niebezpieczni. A potem oczywiście ten klucz jakby już był bardzo prosty. To znaczy wystarczyło być księdzem rzymskokatolickim. Te represje oczywiście dotyczyły też ewangelików, też prawosławnych, grekokatolików, ale oni na mniejszą skalę oczywiście ucierpieli, choć każde istnienie, każde życie ludzkie jest bezcenne. I tutaj taki przykład podam księdza Gołębiewskiego. Akurat składa się nie dlatego, że ja jestem tam proboszczem i posługuję w tej parafii, tylko on jest dość mniej znaną postacią. I ksiądz Józef Gołębiewski był człowiekiem zaangażowanym właśnie w harcerstwo. Zaangażowanym też w pracę z młodzieżą. Organizował obozy, wyjazdy, oczywiście społecznik. Jak i wielu księży w tamtym okresie, zaangażowanych w życie społeczności. Człowiek bardzo światły i on został aresztowany niejako z automatu. Trafił do więzienia kaliskiego, potem jak i tutaj na naszym terenie było, gdzie jest obecny pawilon Tęcza, jest tam tablica, jest, było więzienie przerzutowe, tak to określano. Trafił do Auschwitz i w Auschwitz poniósł ksiądz Józef Gołębiewski śmierć męczeńską. To jest właśnie taki jeden przykład księdza, który no był gdzieś umocowany i zaangażowany nie tylko w parafię, ale w życie społeczności i ludności polskiej. Dlatego też no, ci ludzie byli takim zagrożeniem w mniemaniu tamtych zapatrywań na polskość, której miało tu nie być po prostu, bo oni pielęgnowali nie tylko sprawy wiary, kościoła, ale też język, kulturę, tradycje, czyli to, co było wpisane w nasze przeżywanie spraw codziennych, bym powiedział.
Kalisz, miejsce pielgrzymek kapłanów z Dachau, stał się centrum Polski w obchodach upamiętniających męczeństwo kapłanów. W 99 roku 108 kapłanów zostało wyniesionych na ołtarze. W tym roku będziemy uczestniczyć w trzecim kongresie poświęconym tym właśnie kapłanom.
Tak, to jest taka piękna uroczystość. Myślę, że okazja, by nie mówić tylko o historii, ale też mówić o Panu Bogu, o wspólnotach, o ludziach, bo towarzyszą nam myśli tych właśnie błogosławionych. I one są jakimś takim impulsem do tego, by pochylić się nad naszą wiarą, nad naszym życiem Panem Bogiem. I też no myślę, że tutaj Krotoszyn, który jest pierwszego dnia, tam rozpoczniemy w parze świętego Jana Chrzciciela mszą świętą, potem będą spotkania w kinie przedwiośnie, symultanicznie na dwóch salach, w mniejszej i większej sali. I tam będą po prostu te myśli tych błogosławionych z okresu II wojny światowej. Goście zaproszeni, bardzo różne osoby, i świeccy, i duchowni, i dziennikarze, i ludzie biznesu, samorządu, naukowcy, także no, ludzie w różnym wieku. I myślę, że to jest bogactwo też Kościoła i pokazuje, że warto mówić o Panu Bogu, ale przede wszystkim ten czas ma służyć rozmowom, spotkaniom. Jest bardzo otwarta formuła, jak powiedziałem. I też ten pierwszy dzień tam w Krotoszynie, ze względu na tą rocznicę męczeńskiej śmierci biskupa Michała Kozala, męczennika z Dachau, który jest związany z ziemią krotoszyńską, z Krotoszynem. Zaś drugi dzień tu w Kaliszu, 28 kwietnia w Akademii Kaliskiej imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i tam też na dwóch salach też te panele dyskusyjne, wcześniej msza święta o 9 w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego. Zaś wieczorem zamkniemy drogą krzyżową nabożeństwem Gießen-Mauthausen drogą krzyżową. I 20:30 msza święta Wigilii Ocalenia, tak jak od kilku lat wracamy do tego ich testamentu duchowego. Zaś 29 kwietnia w sobotę Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego i tam o 12 takim centrum jest Eucharystia, Najświętsza Ofiara. Oczywiście wcześniej Słowo, wystawa też przed mszą świętą. Będzie poświęcenie kapelanów pomordowanych przez Sowietów przy zejściu do Kaplicy Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Także myślę, że warto przyjechać na modlitwę, przyjechać, uczestniczyć w tych spotkaniach. Tu pada słowo Dachau, ja wspomniałem Stutthof, ale też trzeba powiedzieć, że księża też byli w innych obozach, w innych miejscach. Byli w Oranienburgu, w Sachsenhausen, także w Buchenwaldzie, w Grossrosen, Bergen-Belsen, Nordhausen. To są takie najważniejsze, największe z tych obozów. I zbiorczo w tych obozach było ponad 3600 duchownych. W Dachau 1900, bo to był jakby obóz docelowy. To pokazuje też skalę i rozmiar tych represji. No, zginęło 1345 z nich. W Auschwitz 416. Tu mamy Maksymiliana Marii Kolbego, taką najbardziej znaną postać oczywiście, człowieka charyzmatycznego, to 167 duchownych, a 416 przeszło przez Auschwitz całościowo. No i też blisko 900 w Dachau, w jednym tym jednym obozie Dachau zamordowanych. Także to też pokazuje represję. No i też o czym się teraz przypomina, ale też tak bym powiedział w sposób taki wolny, ale ta prawda jakoś tak chyba powoli będzie wracała, mianowicie pomoc Żydom, którą Kościół niósł i to ogromnie ryzykując, bo to prawo represyjne władz okupacyjnych tylko na terenach II Rzeczpospolitej było za podanie kawałka chleba, cokolwiek Żydowi, po prostu śmierć na miejscu, bez sądu. I to tylko było jedynie w Polsce takie prawo bezprawnie przez okupanta narzucone. I tutaj też kilkudziesięciu duchownych też poniosło śmierć za pomoc Żydom, sióstr zakonnych. Mamy szarytki na Warszawskiej Woli. Także to jest bardzo, bardzo wiele takich pięknych postaci, które gdzieś tam teraz dopiero staramy się przypominać.
Wspomnianej centralnej Eucharystii w sobotę 29 kwietnia będzie przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak. Ta uroczystość jednoczy pamięć poświęconą wszystkim zbrodniom niemieckim na kapłanach. Mówił ksiądz o męczennikach katyńskich. Właśnie niedawno wspominaliśmy rocznicę odkrycia zbrodni katyńskiej. To byli po prostu żołnierze, którzy też ponieśli męczeńską śmierć.
Tak, to byli żołnierze w mundurach też. To była służba ich. Też udzielanie sakramentu, sprawowanie mszy świętych. Oczywiście też byli zaangażowani w podziemie, nie tylko w AK, w Armii Krajowej, ale też w batalionach chłopskich, też w Narodowych Siłach Zbrojnych. W bardzo wielu różnych konspiracjach uczestniczyli. W Powstaniu Warszawskim bardzo wielu zginęło. Przecież też kapłanów. Mamy księdza Stańka. Powieszono go za to, że upomniał się o o matki i dzieci, które były pędzone i też obijane przez Niemców w czasie już pacyfikacji powstania, gdzie go powieszono na swojej stule kapłańskiej. Mamy też właśnie tych kapłanów troszkę zapomnianych i tutaj też już są takie projekty i pomysły. Mogę zdradzić, że spojrzymy i przyjrzyjmy się oczywiście w ramach naszych możliwości, bo dostępu nie mamy żadnego do tego, co jest na wschodzie, w tych archiwach rosyjskich. Praktycznie tam jest utrudniony, a teraz w ogóle niemożliwy już dostęp do tego, żeby tam spojrzeć na to. Ale też właśnie chcemy też te sprawy trochę naświetlić, przybliżyć właśnie, jeśli chodzi o duchowieństwo, ale też nie tylko z duchownych, tylko też naszych braci w wierze i świeckich, właśnie, którzy ucierpieli, zostali pomordowani, troszkę zapomniani właśnie na kresach II Rzeczypospolitej. Kresach II Rzeczypospolitej i teraz jest ta piękna też inicjatywa też tego stowarzyszenia, które też zwróciło się z taką prośbą i zapytaniem, by właśnie tego dnia, i myślę, że to jest piękny zwiastun, bo akurat idziemy w tym kierunku, to tak nie było planowane, będzie poświęcenie tam bodajże 17 kapelanów zamordowanych, 17 kapelanów zamordowanych w Katyniu i w innych miejscach. Oni będą upamiętnieni tego 29 kwietnia, bo to jest ogólnopolski dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego i też oczywiście zauważamy księży diecezjalnych, powiedziałem zakonników i siostry zakonne, też nie można zapominać o zakonnicach, klerykach, diakonach, bo to bardzo całościowo trzeba na to spojrzeć i myślę, że to jest taka lekcja historii z jednej strony, ale z drugiej też takie pamiętanie, bo chyba najbardziej taką smutną sprawą jest w życiu człowieka, gdy przestaje pamiętać, gdzie nie ma odniesienia do tego, gdzie był, co robił, czym żył, jak wyznawał wiarę, czyli takie odniesienia do tego, co było, bo wiara, wiemy, jest też czymś żywym i takim wpisanym w to, co też chcemy podać, chcemy zawierzyć tym, którzy przyjdą po nas.
Pamięć i tożsamość. Drodzy Państwo, zapraszamy na wszystkie wydarzenia związane z Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Również można uczestniczyć w trzecim kongresie poświęconym 108 błogosławionym męczennikom II wojny światowej. Gościem w przededniu tych uroczystości naszego radia był historyk, ksiądz prałat, doktor Sławomir Kężka. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Panie Damie, dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i też to zaproszenie też tutaj, co Pan Adam wspomniał przed chwilą, niech dotrze do nas. Czujmy się zaproszeni. Z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.